psy, koty i inne kłopoty.
W poprzedniej audycji mowa była o karmach suchych i z racji tego, że jej beneficjentem są szczególnie właściciele psów, a nie kotów, była ona omówiona głównie na ich przykładzie. Natomiast dzisiaj będzie odwrotnie. Więcej powiem o naszych kocich przyjaciołach i diecie, ale najpierw też jeszcze dodam, że dzisiaj też audycja jest nadawana na żywo i właśnie w tej pierwszej przerwie dzwoniła do mnie pani Maria w sprawie kota i pytała o to, jak można się ze mną skontaktować. Najlepiej skontaktować się ze mną przez Facebooka, gdzie wystarczy wpisać psy, koty i inne kłopoty i można tam do mnie napisać. Natomiast jeżeli nie uda się, jakby tutaj nie ma możliwości napisania, to też na tej stronie na Facebooku psy, koty i inne kłopoty znajduje się mój numer telefonu. Jeżeli ktoś chciałby się umówić na wizytę, również można z tego numeru telefonu tam skorzystać. Można poprosić kogoś, jakąś koleżankę, czy też na przykład wnuczkę, siostrę, która tego Facebooka ma, żeby ten numer telefonu Państwu podała, a niedługo już też znajdę się moje nazwisko na stronie Google i wtedy można będzie już łatwiej też wyszukać moje dane i to, jak się ze mną skontaktować. A dzisiaj kontaktujemy się poprzez numer oczywiście radia 61 8654 654. Przypominam, że jest to numer ogólny radia i poza audycją nie jestem pod nim dostępna. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące audycji, dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia albo też jakiekolwiek uwagi, proszę je kierować właśnie na tę stronę na Facebooku, żeby po prostu nie zajmować czasu antenowego, który może ktoś inny będzie chciał wykorzystać. Wysokiej jakości karma mokra jest zdecydowanie mniej przetworzonym produktem od karmy suchej, a w jej skład wchodzi świeże mięso, którego kawałki często możemy zobaczyć w niektórych puszkach. Oczywiście mięso nie jest jedynym składnikiem puszek z karmą, ale jego zawartość powinna być w znacznej przewadze. W mokrej karmie mamy także mniej konserwantów, przez co traci ona na terminie przydatności do spożycia, ale zyskuje na wartościach odżywczych. Produkty te mają również mniej sztucznych mniejszą ilość sztucznie wyprodukowanych witamin, minerałów, ponieważ wszystko znajduje się w tym mięsie, które znajduje się w karmie, ewentualnie w tych innych dodatkach, którym mogą być warzywa, mogą być owoce, mogą być na przykład też podroby. No i nie zawierają one tylu składników dodatkowych, co sucha karma, o której mówiliśmy sobie w poprzedniej audycji. A dlaczego koty mogą jeść tylko właśnie karmę mokrą? Albo możemy je żywić tylko i wyłącznie barfem, czyli biologicznie odpowiednim surowym jedzeniem. Wszystko przez niewielką ilość wody zawartą w suchych granulkach. Karma ta to zaledwie 12% wody, podczas gdy w karmie mokrej znajdziemy jej aż 80%. Koty, jak dobrze wiecie, są pochodzenia pustynnego i dlatego wodę piją bardzo rzadko, a najlepiej pasuje im woda płynąca. Dlatego możemy znaleźć w ofertach internetowych sklepów zoologicznych specjalne fontanny dla kotów, z których koty naprawdę piją chętniej. Jest to sprawdzona informacja. Większość płynów koty pozyskują natomiast z pożywieniem, ale niestety obecność karmy suchej z niewielką zawartością wody wcale nie musi powodować u kota większej chęci do jej picia. Niestety, najbardziej uparte osobniki nie będą piły aż do momentu, kiedy nerki przestaną działać w odpowiedni sposób, i wtedy dopiero zauważymy zwiększoną chęć do poboru płynów. Będzie to jeden z objawów choroby, która najczęściej zabiera koty na tamten świat, czyli niestety niewydolność nerek. Niewydolność nerek to choroba, która przebiega w znacznym stopniu bez objaw. Nie ma objawów niewydolności nerek na samym początku. Kot normalnie się zachowuje, bawi się, jest chętny do jedzenia, jest kontaktowy i dopiero gdy nerki są poważnie uszkodzone, pojawiają się najczęstsze objawy, takie jak wcześniej wspomniana niechęć do chęć do nagminnego picia wody, a co za tym idzie, również często oddawanie moczu. I niestety mocz ten kot częściej też oddaje poza kuwetą. Poza tym pojawia się brak apetytu. Kot w ogóle praktycznie nie je, dużo pije, praktycznie nic nie je, więc też i niestety pojawiają się nam rozwolnienia. Poza tym zmniejsza się nam aktywność fizyczna. Kot staje się apatyczny, niechętny do zabaw, robi naprawdę niewielki procent tej aktywności, którą by uskuteczniał, gdyby był zdrowy. Pojawiają się często wymioty oraz niczym nieuzasadnione silne osłabienie po wymiotowaniu. No i też bardzo charakterystyczną tutaj sytuacją jest nieprzyjemny zapach spyszczka, a w późniejszej fazie choroby także futerko może zacząć nieprzyjemnie pachnieć właśnie moczem. Potem zmniejsza się waga ciała, kot się nadmiernie wychudza, no i pojawiają się też zaburzenia neurologiczne. Kot zaczyna drżeć, ma drgawki, kłopoty z poruszaniem się, no i ma też zmiany behawioralne w zachowaniu. Brak wcześniejszych objawów jest spowodowany faktem, że nerki są organem, który potrafi naprawdę ostro przystosować się do zmian i mimo uszkodzeń potrafią dzielnie pracować aż do momentu, gdy zniszczenia obejmą powyżej 75% miąższu nerek. Wówczas dopiero pojawiają się wcześniej wymienione objawy, a na interwencję niestety bardzo często jest już za późno. Dlatego oprócz stosowania karmy mokrej, tak ważne jest u kotów okresowe badanie nerek, które szczególnie opiera się na badaniu krwi. Jest to wykonanie morfologii oraz biochemii, by sprawdzić, czy wszystkie składowe są na właściwym poziomie oraz w przypadku, gdy coś jest nie tak, również badanie USG nerek. Jeżeli chodzi o badanie krwi, najbardziej interesuje nas mocznik i kreatynina, ponieważ ich zwiększona ilość może świadczyć o problemach z układem moczowym u kota. W przypadku psów podawanie karmy mokrej jest rzadziej stosowane, ponieważ ma ona jedną ludzką wadę. Nie do przeskoczenia dla wielu właścicieli, szczególnie ras dużych. Jest ona po prostu znacznie droższa od karmy suchej, ponieważ pies musi je zjeść znacznie więcej. Wszystko dlatego, że karma sucha ma większą gęstość kaloryczną, średnio 3 do 4 razy większą niż w przypadku karmy mokrej. Oznacza to, że jeżeli damy psu 100 gramów karmy suchej i on tyle powinien dziennie zjeść, to gdyby przełożyć to na karmę mokrą, wychodzi nam mniej więcej 400 gramów. W przypadku psa, który waży około 20 kg, tej karmy mamy od średnio od 150 do 200 gramów, jeżeli chodzi o karmę suchą, więc w takim wypadku 800 gramów dziennie, no to już jest znacznie wyższa suma niż w przypadku karmy suchej. Karma mokra ma jeszcze jedną wadę, która może być problemem, szczególnie w przypadku psów nijatków. Krótszą datę przydatności do spożycia po otwarciu. Oczywiście to samo dotyczy kotów nijatków. Jeśli taka karma, dajmy na to, z górnej półki o średniej wartości 9 zł za 300 gramów wyląduje w psiej czy kociej misce i zwierzę jej nie ruszy, musimy wówczas w przeciągu 30 minut schować ją do lodówki, gdzie może przeleżeć maksymalnie 48 godzin.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o karmach mokrych, szczególnie w diecie kotów, ale także w diecie psów. No i na co powinniśmy zwracać uwagę, kupując je? Po pierwsze, na mięso, na zawartość mięsa, ponieważ warto wybierać takie karmy mokre, które są bogate w świeże mięso oraz podroby. Szczególnie jest to ważne u kotów, które z natury są drapieżnikami i dla których zawartość mięsa powinna być jak najwyższa. Absolutnie nie wybieramy karmy, w skład której wchodzi mączka mięsna, w której skład wchodzą produkty pochodzenia zwierzęcego. Mączka mięsna jest jak najbardziej w porządku, jest to dehydrolizowane mięso lub też liofilizowane mięso, także tutaj nic złego nas nie może spotkać. Natomiast jeżeli chodzi o te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, Oznacza to, według definicji z Wikipedii, całe zwierzęta martwe albo ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki itd., itd. Dlatego jeżeli widzimy, że w skład naszej mokrej karmy wchodzą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą być oznaczone też skrótem UPPZ lub PUPZ, to w tym wypadku po prostu takiej karmy nie kupujemy, po prostu, ponieważ to oznacza martwe zwierzęta w naszej karmie i coś, czego człowiek by w życiu nie mógł jeść ze względu na bardzo, bardzo słabą jakość, a my podajemy to naszym zwierzętom. Więc tego po prostu nie róbmy. Poza tym rodzaje konserwantów. Na szczęście w przypadku karm mokrych o wysokim standardzie konserwanty używane są w mniejszych ilościach, co znacznie podwyższa ich bezpieczeństwo wobec zwierząt. Składnik, na który wszyscy się nabierają w przypadku karm mokrych, szczególnie w przypadku karm dla kotów, chodzi tutaj o sosiki. Tanie marki stosują wszelkiego rodzaju takie różne triki, żeby nabrać swoich nabywców. W przypadku karm kocich mokrych są to specjalne sosy, które na reklamach rozpływają się na karmie albo wypływają z jej środka, co wygląda jak wykwintny czekoladowy deser. Niestety sos ten nie ma nic wspólnego z mięsem, a jego objętość w puszce nie dość, że zawyża jej wagę, dodatkowo nie wnosi nic do diety naszego przyjaciela oprócz tłuszczów i cukrów, z których głównie się składa i które oczywiście będą sprawiały, że nasz kot będzie po prostu tył. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry, Agnieszka z tej strony.
Dzień dobry.
Ja w sprawie tych UPPZ-ów chciałabym troszeczkę sprostować.
Tak.
Dlatego, że pracuję w zakładzie, który produkuje półprodukt do karmy zwierzęcej i UPPZ jest to mięso. Często jest to filet z kurczaka, często jest to filet z kaczki. Po prostu zakłady ubojowe, czy też produkujące mięso, czyli żywność dla ludzi, jeśli deklasują mięso, na przykład z jakiegoś powodu, że spadło na posadzkę, bądź też mają nadmiar, którego nie sprzedały, nazywają to UPPZ-ami zgodnie z rozporządzeniem 1081 z 2009 roku, więc nie do końca jest to zawsze złe, bo zazwyczaj jest to nazwa, taka nazwa weterynaryjna i często jest to pełnowartościowe, dobre mięso.
Super, bardzo Pani dziękuję, bo to jest naprawdę ważny głos w naszej audycji.
Bardzo.
Dziękuję uprzejmie Pani
pozdrawiam.
Agnieszko, pozdrawiam serdecznie. Więc jak widzicie, nie zawsze to musi być takie złe, nie zawsze to jest coś, co może powodować do naszego zwierzaka problem. Bardzo dziękuję Pani Agnieszce za ten głos. A wracając sobie do tych składników, na które my się nabieramy i te triki, które stosują tanie marki, powiedzieliśmy sobie przed chwilą o tych sosach, które nie są zbyt przyjacielskie dla naszych, dla żołądków naszych psów czy też kotów i czasami też pojawiają się barwione elementy nawet w karmie mokrej, oczywiście słabej jakości. Są to takie elementy, jak na przykład jakieś brązowe kawałeczki albo czerwone bardziej kawałeczki. Oczywiście one niestety będą barwione, będą to krokiety, które są specjalnie barwione, o czym jeszcze będziemy sobie mówić w przypadku czytania konkretnych składów, konkretnych karm. Poza tym, czego jeszcze unikamy w karmie? Unikamy przeciwutleniaczy takich jak BHT, takich jak BHA oraz glikolu, konserwantu o nazwie E1520. I zwracam uwagę też na kraj produkcji, tak jak w przypadku karm suchych, ponieważ w przypadku karm, które są wytworzone przez Unię Europejską, mamy pewność co do jej składu, natomiast w przypadku takiej, która jest wytworzona poza Unią Europejską, nie mamy pewności, że zastosowano jakiekolwiek przepisy określone przez Unię. Poza tym nie sugerujcie się też zawartością białka. Jest ona zawsze podawana ogółem i nie możemy określić rzeczywistej jej wartości, którą przyswoi nasze zwierzę. A im więcej białka, tym wcale nie musi być lepiej, bo przebiałkowanie też nie jest niczym dobrym. O przebiałkowaniu możecie sobie poczytać. Ogólny skład karmy. Musimy go, słuchajcie, czytać. Czytamy to, co mamy na opakowaniach. A jeśli nie cały skład, to chociażby zwracajcie uwagę na opis puszki, ponieważ mogą one skrywać bardzo ważne, dla nas informacje. Na opakowaniu możemy znaleźć różnego rodzaju zwroty, które mówią nam o tym, ile danego składnika powinno znaleźć się w jedzeniu naszego psa czy kota. Opowiem wam o tym na przykładzie wołowiny. Karma może być na przykład o smaku wołowiny. Takie właśnie stwierdzenie o smaku wołowiny znajdziemy na saszetce albo na puszce z przodu. I ewentualnie oczywiście też również z tyłu w tym pierwszym opisie w nazwie karmy. I w ten sposób opisana jest karma, która zawiera mniej niż 4% wołowiny. O smaku wołowiny. Potem mamy karmę z wołowiną. I taka karma musi zawierać co najmniej 4%, ale mniej niż 14% wołowiny. Potem mamy karmę bogatą w wołowinę. Karma ta zawiera co najmniej 14%, ale mniej niż 26% wołowiny. No i ostatnie, najbardziej tutaj nas interesujące, dane z wołowiny lub wołowina, czyli zawiera co najmniej 26% wołowiny. I zobaczcie, z wołowiną, a wołowina takie, ten przedrostek zmienia bardzo, bardzo dużo. Poza tym karma mokra ma też dwa warianty. Jest karma wielobiałkowa, czyli taka, której jako podstawą jest jeden rodzaj białka, na przykład kurczak, ale dodatkowo ma w sobie też inne rodzaje białka, na przykład jagnięcinę, czy też wcześniej wspomnianą wołowinę. I mamy też karmę, gdzie jest tylko jeden rodzaj białka i jest to karma tak zwana monobiałkowa, przeznaczona dla zwierząt z alergiami, ale nie tylko oczywiście, ale ona przydaje się do wykluczenia tego, jaki rodzaj białka powoduje alergię u naszego psa czy kota. Ciekawostka, jakie białko jest najmniej uczulające dla psów? Jest to białko w mięsie sarny albo jelenia, dlatego jeżeli stosujemy bardzo ścisłą dietę, najczęściej weterynarz, który jest dietetykiem, zaleci nam na początku karmę, która będzie się opierała na tym rodzaju białka. Jeśli karma ma nasycić naszego przyjaciela, obojętnie czy jest nim pies, czy jest nim kot, musi mieć napisane na opakowaniu, że jest karmą pełnoporcjową, co oznacza, że zawiera ona wszystkie składniki i minerały, które potrzebuje danego dnia nasze zwierzę, by w pełni odżywić organizm. Czyli w skrócie, jest to karma, która może być zastosowana jako jedyny posiłek zwierzęcia. Inną opcją jest tak zwana karma uzupełniająca, która w przypadku karm kocich, bardzo często jest też karma mokra, którą kupujemy w formie pasztetu, dlatego zwracajcie uwagę, kupując puszkę lub saszetkę, czy jest to karma pełnoporcjowa, czy uzupełniająca. Skład poszczególnych komponentów jest na opakowaniu rozpisany według ich zawartości ogółem, czyli składnik, którego jest najwięcej, jest wymieniony najwyżej. Dodatkowo, jeśli jakiś składnik jest podkreślony lub pojawia się jego zdjęcie na opakowaniu, producent ma obowiązek podania ilość jego zawartości w karmie. Jest to bardzo ważne, ponieważ my ludzie jesteśmy często wzrokowcami, często kupujemy oczami, biorąc pod uwagę piękno opakowania, a nie jego zawartość. I szałowe reklamy to niestety domena głównie marek, które najdłużej są na rynku. Dodatkowo warto podkreślić, że dobry produkt o wysokiej jakości często nie potrzebuje reklamy, ponieważ i tak znajdzie odbiorców i odbiorcy między sobą te karmy reklamują. Jeżeli wy jesteście gdzieś na jakichś kocich forach, no to na pewno wiecie, że tam niektórych karm się po prostu nie poleca i z reguły są to karmy, które już mają swoje reklamy, a poleca się takie, które tych reklam nie potrzebują i one i tak czy siak się sprzedają i utrzymują się na rynku. Dodatkowo, jeżeli jakiegoś składnika jest mniej niż 3%, producent nie ma obowiązku podawania tej informacji na etykiecie. Jeśli chodzi o skład karmy, bardzo ważną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest też stosunek wapnia do fosforu, tak jak w przypadku karmy suchej, ponieważ jest to poniekąd ważniejsze niż ilość białka w karmie, przez to, że jest prawidłowy stosunek tych dwóch pierwiastków, ma najważniejszy wpływ między innymi na rozwój kości oraz też odpowiednie odżywienie organizmu. A tuż po przerwie powiem Wam o dodatkach w karmach mokrych oraz o jakości karm mokrych na polskim rynku.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj w temacie karmy mokre. Karmy mokre, szczególnie w diecie kotów. No i teraz o dodatkach w karmach. Co możemy znaleźć w karmie jako dodatek poza witaminami i pierwiastkami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu naszych przyjaciół? I właściwie po co są te składniki? Na pierwszy ogień, ze względu na to, że głównie mówimy o kotach, tutaj wjeżdża nam tauryna, bardzo ważny aminokwas dla kotów i niestety one same go nie produkują, nie syntetyzują, a przynajmniej nie w takich ilościach, które by zapewniały im odpowiednie odżywienie organizmu. Aby pokryć codzienne zapotrzebowanie na taurynę, należy ją podawać po prostu kotu jako suplement z codziennej diety, ponieważ niedobór skutkuje poważnym schorzeniem serca. Dlatego warto wybierać takie karmy, które tą taurynę posiadają, ewentualnie zawierają różnego rodzaju mięsa, w której skład po prostu tauryna wchodzi, bo to, że nie mamy czegoś napisanego na opakowaniu, na przykład w przypadku wysokiej jakości karmy, która składa się, przypuśćmy, z 80% mięsa jakiejś ryby, nie mamy wpisanej tauryny, to po prostu może oznaczać, że ta tauryna już wchodzi w skład tego mięsa. Kolejnym składnikiem jest L-karnityna. Jest to związek chemiczny przeciwdziałający odkładaniu się tłuszczu, ale również substancja niezbędna do prawidłowego wzrostu organizmu, dlatego znajduje się ona w wielu dobrych kocich karmach, szczególnie dla kociąt i szczeniąt, ale także dla dorosłych zwierząt. DL-metionina. Jest to aminokwas egzogenny, zaliczany do grupy aminokwasów siarkowych. Jest on bardzo ważnym źródłem organicznej siarki. Metionina jest niezwykle ważna też dla funkcjonowania organizmu. Poza udziałem w procesie powstawania białka mięśni, jest wykorzystywana w ponad 100 innych procesach metabolicznych, a więc niezbędny składnik. Glukozamina i chondroityna. Tutaj ona jest dodawana nielicznie do karm mokrych. W każdym razie składnik ten wpływa korzystnie na kondycję stawów i na też rozwój stawów i kości. Cukry. I tutaj ten składnik, którego my raczej nie chcemy widzieć w naszych karmach. One poprawią smak, są zawarte w gorszej jakości karmach, szczególnie w tych sosikach. Lepiej szukać karm, które po prostu tych cukrów nie zawierają. Ewentualnie zawierają naturalne cukry, czyli na przykład zawierają domieszkę jakichś konkretnych rodzajów owoców, czy też warzyw. Jakość karmy. Jakość mokrej karmy na polskim rynku. I tak jak w przypadku karmy suchych, tak i tutaj mamy karmę standard i karmę premium oraz super premium. I tak samo w przypadku karm mokrych, karmę standard, niestety na polskim rynku to 80% karm jest to najniższy poziom takiej karmy mokrej. Możemy je kupić praktycznie wszędzie, we wszystkich możliwych dyskontach, tam gdzie są miejsca otwarte, warte 2-4 H, czyli na przykład stacje benzynowe i pobliskie sklepy spożywcze, wszędzie je generalnie mają. Są to karmy niestety, tak jak już wspomniałam, barwione, zawierają dużą ilość sosów, mają większą ilość konserwantów, nawet w przypadku właśnie tych mokrych karm. No i karma standard dla kotów w porównaniu do tej psiej zawiera na pewno więcej mięsa, ze względu na fakt, iż koty, tak jak już wspomnieliśmy sobie, to po prostu mięsożercy, zaś psy są wszystkożerne, co skutkuje większą smakowitością tej karmy, nie tylko dla kotów, ale również dla psów. Mimo to, ze względu na inne składniki mineralne, nie powinna być ona uwzględniona w psiej diecie. Jeżeli decydujemy się na zakup tego typu karmy, zwróćmy uwagę, czy jest ona kompletna, czyli pełnoporcjowa, to co już wcześniej sobie powiedzieliśmy. Tak oznaczone produkty powinny zawierać wszelkie niezbędne składniki pokarmowe. W związku z tym nie należy uzupełniać diety dodatkowymi witaminami i składnikami mineralnymi, ponieważ może to doprowadzić do ich przedawkowania. A teraz troszeczkę o karmie premium i o karmie super premium. W przypadku karmy premium od 2005 roku nie obowiązują żadne przepisy definiujące, co powinno znajdować się w paczce, czy też w puszce premium. Nie są one w każdym razie barwione i są poddawane kontroli podczas produkcji, chociaż tyle. No i na etykietach jest informacja, że są konserwowane naturalnie, czyli nie ma tych sztucznych, niefajnych konserwantów. W przypadku karm mokrych i tak tych konserwantów jest o wiele mniej. Natomiast karma super premium, jest to karma na bazie karmy premium, do której dodaje się też świeże mięso, które wcześniej tutaj zostało poddane odpowiedniej obróbce. Ze względu na znacznie mniejszą ilość konserwantów są to produkty też wrażliwe na temperaturę, wilgotność i światło. Przykładowy skład karm mokrych dla kotów. Na początek karma standard. I zobaczcie sobie, jak ona się będzie różnić pomiędzy karma standard, karma premium i karma super premium. Przykładowy skład karmy standard. Zobaczcie, zboża, mięso, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. I tutaj mamy zaznaczone minimum 4% kurczaka w brązowych kawałeczkach, przecinek oleje i tłuszcze, przecinek roślinne, ekstrakty białkowe, składniki mineralne, mleko i produkty mleczne. Także to jest dosyć problematyczne i teraz zobaczcie, produkty mleczne 0,7%, mleko w proszku w wypełnionych kawałeczkach odpowiada 4% chudego mleka. Produkty uboczne pochodzenia roślinnego, warzywa 4%, marchew w pomarańczowych kawałeczkach, 4% groch w zielonych kawałeczkach. I to są kawałeczki, które mamy w karmie mokrej, tak? To jest karma mokra, to nie jest karma sucha, słuchajcie. I tutaj te brązowe i zielone i pomarańczowe kawałeczki są oczywiście chemicznie barwione. Dodatkowo w takiej karmie mamy oczywiście takie substancje jak witaminy, witamina A, D3E, siarcza miedzi, siarcza manganu, jodek potasu i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście taurynę, która jest niezbędna, ponieważ jest to karma pełnoporcjowa. Ale najbardziej martwi w tej karmie, w tym składzie karmy, no zboża. Zboża są wymienione jako pierwsze, dlatego jest ich po prostu najwięcej. Dajemy kotu zboże. To nie jest rzecz, którą nasz kot by normalnie jadł. Mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są na drugim miejscu, gdzie samo mięso to jest tylko i wyłącznie 4%, jak podaje producent w tych brązowych kawałeczkach. Przykładowa karma mokra, słuchajcie teraz, premium i super premium. Zobaczycie, jaka jest zmiana. Karma numer 1 i to jest karma premium, zawartość 100 gramach karmy, wołowina i podroby z wołowiny 68%, rosół wołowy 29%, słodkie ziemniaki 2, minerały 1%. I analiza składu, mamy tutaj białko, tłuszcz i tak dalej, i mamy też dodatki żywieniowe, czyli witaminy, taurynę, D-metioninę, L-karnitynę w tej karmie akurat. I zobaczcie, jaka jest różnica, 68% mięsa. W przypadku tamtej karmy było to minimum 4% mięsa. A karma, jeżeli chodzi o cenę, naprawdę znacznie się nie różni ta od tamtej, ponieważ około jedna puszka karmy numer 1 w stosunku do karmy standard to jest różnica około 1,50 zł. Także to nie jest, można powiedzieć, że w przypadku karmy tej gorszej przepłacamy i to zdrowo przepłacamy. Dlaczego? Dlatego, że tam praktycznie nie ma mięsa, więc płacimy za po prostu coś, co nie jest dla naszego zwierzęcia w ogóle w żaden sposób wartościowe. Teraz zobaczcie skład karmy numer 2. Makrela 70%, rosół rybny 24%, sardynki 5%, ryż 1%, I tutaj już zupełnie też mamy bardzo dobry skład, tylko mamy troszeczkę podwyższony procent mięsa. Mamy tutaj mięso z ryby, 70%. I teraz karma super premium, karma numer 3. Zawiera ona 92% ryby hoki, czyli miruny. I tutaj nawet jest dokładnie opisane, dzięki czemu idealnie zaspokaja biologiczne potrzeby kota, bla, 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 bla. Zawiera 3% zielonych małży z Nowej Zelandii. Zawiera kwasy omega-3, glukomazaminę i chondroityne. Nie zawiera BPA, nie zawiera sztucznych środków wiążących lub konserwujących, w tym TSPP, agaru, gum i innych tego typu rzeczy. No i zobaczcie, że tutaj ten skład jest już też zupełnie inny. Jest aż 92% ryby. Reszta to są składniki, które są całkowicie, które są dodatkowe. Nie ma sztucznych środków wiążących, nie ma niczego sztucznego. To jest po prostu karma. No i tutaj za tą karmę już musimy o wiele więcej zapłacić. I to nie jest karma, którą musicie bezwzględnie dla waszego kota kupować. Chciałam po prostu pokazać wam różnicę pomiędzy tymi trzema rodzajami karmy. Natomiast spokojnie taką karmę, gdzie w skład wchodzi czy 70% makreli, czy jak wcześniej przeczytałam wam tutaj, wchodzi gdzieś tam wołowina i podroby z wołowiny 68%, to te dwie karmy są jakby w naszym zakresie też cenowym w porządku i możecie sobie spokojnie tego typu karmę dla waszego przyjaciela kupić. To nie jest taka duża różnica. Można powiedzieć, że saszetka takiej słabej karmy w takim sklepie, który jest otwarty bardzo długo do wieczora, możemy sobie kupić taką karmę za około, powiedzmy, 4,50. Natomiast w sklepie zoologicznym karma premium, czy też można tutaj nawet mówić, że to są już karmy super premium, ponieważ 70% mięsa to jest naprawdę wysoka zawartość. Czyli mamy taką karmę nawet już super premium, możemy ją dostać na przykład za 5,50. Więc to nie jest naprawdę duża różnica. Czy można łączyć karmę suchą z karmą mokrą? To jest ważne pytanie, ponieważ w przypadku kotów absolutnie nie. Bardzo wielu właścicieli kotów podaje zwierzętom karmę mokrą, a dodatkowo obok do pochrupania kot ma nieograniczony dostęp do karmy suchej, która niestety rozpycha mu żołądek i często powoduje nadmierny apetyt, co w przyszłości skutkuje czym? No, skutkuje żebractwem, to po pierwsze, a po drugie, czymś gorszym dla kota, nadwagą i potem otyłością. W przypadku psów można łączyć te dwie karmy, lecz trzeba pamiętać o zasadach kaloryczności. Żołądek psa po otrzymaniu pewnej objętości karmy mokrej jest odpowiednio rozciągnięty. Po suchej pies często ma wrażenie niedostatku. Dopiero popita odpowiednią ilością wody zaczyna pęcznieć i wtedy powoduje u psa poczucie sytości. Dlatego ja z reguły, jeżeli już zalecam mieszanie, to na zasadzie tylko dosmaczenia tej karmy. Czyli jeżeli mam na przykład dla psa 100 gramów karmy, które muszę mu dać suchej, to zalecam odjęcie około 5 gramów tej suchej karmy i dodanie dużej łyżki karmy mokrej i zmieszanie tylko po to, żeby ten smak ta karma zyskała i żeby pies ją chętniej jadł. W przypadku psa, który odczuwa właśnie głód ze względu na to, że jego żołądek został rozepchany zbyt dużą ilością karmy, złym mieszaniem na przykład, albo zbyt dużą ilością karmy suchej, czy też zbyt dużej ilości karmy mokrej, będzie szukał taki pies innych źródeł pożywienia i dopominał się o dokładkę, albo wręcz szukał tych jedzenia na zewnątrz, na spacerze. Większość właścicieli w tym momencie ulega i dosypuje dodatkową, czasami niemałą porcję karmy. Są to kalorie, których organizm w tej chwili nie potrzebuje i w prosty sposób może prowadzić to do otyłości. I to samo dotyczy niestety psów, kotów. Ponieważ w przypadku kotów również my, jak widzimy, że kotek żebrze, to może mu troszeczkę dosypiemy, może miał za mało. No i potem widzimy koty, które już są niestety otyłe, ponieważ my nie potrafimy im odmówić. A dlaczego kot w tej, na przykład, karmy nie je? Bo czasami się zdarza tak, że ta karma mokra nie do końca naszemu kotu wchodzi. Że musimy lawirować pomiędzy smakami, ponieważ nasz kot jest troszeczkę takim francuskim kotkiem i zjada tylko konkretny rodzaj karmy, innej nie chce jeść. No, przede wszystkim dlatego, że koty lubią tylko jeden rodzaj karmy, ponieważ nie przepadają za zmianami. Jak już się przyzwyczają do jednego rodzaju białka, jeżeli za kocięcia dostawały stale podobne białko, to w tym momencie one będą się skupiały na tym, żeby jeść na przykład tylko i wyłącznie rzecz, która zawiera rybę, albo ta, która zawiera wołowinę, albo która zawiera kurczaka itd., itd. Kot może nie jeść też karmy ze względu na słabą jakość albo słabą smakowitość. Przyzwyczajenie może tutaj się też pojawić przyzwyczajenie kota do składu słabej karmy. Dlatego u kotów adoptowanych, które przychodzą do nas z miejsca, gdzie dostają bardzo niskie jakości karmę, na początek zaleca się podawanie dokładnie tego samego rodzaju karmy, co w poprzednim miejscu bytowania. Nie dość, że zmniejszy to szok kota przy przeprowadzce, bo wiadomo, jedna z niewielu rzeczy pozostanie niezmienna. Pamiętajmy, że koty zmian nie lubią, podkreślę to jeszcze raz. To przy okazji nie sprawi nam dodatkowych czynników stresowych. Nam, kotu, nie sprawi dodatkowych czynników stresowych, tym razem żołądkowo-jelitowych. Dlaczego jeszcze kot może nie lubić karmy? Ponieważ pojawia się zbyt duża ilość innego jedzenia. Smakołyczków, jakiejś szyneczki, jakichś smacznych kąsków, pewnych dodatków dla kotków, albo jakichś dodatkowych karm, które nie są karmami pełnoporcjowymi, tylko karmami uzupełniającymi. Pojawia nam się karma jakaś dodatkowa, jakiś dodatkowy pasztecik, który kupiliśmy dla kotka, żeby było mu pysznie, no i on już swojej karmy nie zje, bo ma za dużo w żołądku. I niestety karma taka dodatkowa nie zapewni mu odpowiednich składników. A pamiętajmy, że dla kota przede wszystkim niezbędna jest suplementacja tauryny. Czy można dodawać kotu dodatki do karmy? Tak naprawdę największą zmorą zwierząt jest monodieta, a więc życie tylko i wyłącznie na jednym rodzaju karmy, dlatego warto zmieniać te karmy mokre, różne smaki. Bardzo fajne jest to w karmach kocich, co mi się bardzo podoba, że jest mnóstwo różnych smaków, szczególnie w tej wysokiej jakości karmy, którą mamy dostępną w różnego rodzaju sklepach zoologicznych. W przypadku karmy mokrej, dobrej jakości nie ma dużego zagrożenia, że pies czy też kot będą mieli problemy żołądkowe związane ze zmianą jej jakości, czy też ze zmianą po prostu białka. Natomiast w przypadku zmiany karmy z bardzo niskiej jakości na karmę wysokojakościową mogą pojawić się rewolucje żołądkowe, które niestety kończą się też załatwianiem poza kuwetą. Dlatego taką karmę trzeba wprowadzać bardzo powoli i umiejętnie w przypadku kota, ale też w przypadku psa. Niestety wielu właścicieli, czy to kotów, czy to psów, uzna to jako przewagę karmy gorszej jakości, która nie powodowała problemów żołądkowo-jelitowych. Co oczywiście jest nieprawdą, bo każdy organizm musi się po prostu przyzwyczaić do innego rodzaju diety. Jakie dodatki poza karmą można dawać? Możemy dawać różnego rodzaju produkty. Na przykład surowe mięso, gryzaki z suszonego mięsa, smakołyki, ale pamiętajmy, by było one możliwie, miały one możliwie najwięcej mięsa i były bezzbożowe i stosujemy je głównie przy zabawie, podobnie jak gryzaki, jako zwieńczenie polowania w przypadku kotów. Nie stosujemy ich od tak, bo kotek przyszedł i nam żebrze. Stosujmy to po aktywności fizycznej z kotem. Podobnie surowe mięso. W przypadku psów możemy używać tego jako treningu, na przykład w treningu posłuszeństwa. Z kotem rzadko ćwiczy się posłuszeństwo, dlatego warto jest tutaj w inny sposób sobie to rozplanować i zostawić te smakołyki po prostu w formie nagrody za zabawę, w formie tej upolowanej ofiary gdzieś tam po zabawie. Musimy jednak brać pod uwagę to, by w diecie naszego kota nie pojawiły się też składniki dla niego toksyczne oraz żeby została zachowana odpowiednia równowaga, żeby kot nie miał na przykład nadmiaru węglowodanów w diecie, bo może to również wpłynąć na jego zachowanie poprzez zwiększenie pobudliwości i żeby, jeżeli dajemy jakieś dodatki do karmy, musimy po prostu pilnować, żeby nie było zbyt dużo dużo kalorii w diecie, żeby nasz kot nie tył. Oczywiście to samo tyczy się psów. Podsumowując, wybierając mokrą kawę, musimy mieć rękę na pulsie. Nie możemy dać się zwieść chwytom reklamowym. Musimy podejść do sprawy bardzo profesjonalnie, sprawdzając skład karm dostępnych na rynku. Dodatkowo pamiętajmy, że dla kotów jedyną zdrową dietą jest dieta składająca się z mokrej karmy, ewentualnie żywienie barfem, czyli biologicznie odpowiednim, surowym jedzeniem. Nie ma miejsca na stale dostępną w miejsce suchą karmę do pochrupania. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami. Dziękuję Wam też za telefony. To już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia jak zwykle za tydzień po 8:00. Zuza Ogrodowczyk.